o której też powiem, a nie, może później. Dobrze. Czyli byliśmy w ołtarzu tej modlitwy, tak? Na prawej stronie natomiast stoi ołtarz. I głębia, nie ołtarz, tylko stół ten z chlebami pokładnymi. I głębia tego stołu jest pokazana w Hebrajczykach, też liście do Hebrajczyków. Lecz wy, 12 rozdział, 22 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I to jest ten stół. Stół Bożego nowego stworzenia. Na stole było 12 chlebów, ale one nie były położone byle jak, tylko były w rzędach po 6. I to jest wspaniały obraz. Dlatego, że 12 to było pokolenie Izraela. 12 było apostołów. I to mówi o pełni Bożego stworzenia. 12. Ale 2 razy 6 to podług proroctw starotestamentowych jeszcze coś mówi. Bo 6 jest liczbą czego? Człowieka. W 6 dnia człowiek został stworzony, tak? A 2 razy po 6, co to znaczy? Że nieodwołalne są wyroki Pana. Te chleby wskazują na nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. I wiecie, chleby były tak kładzone, że zawsze musiał być jeden na stole. Nie mogło być tak, że oni, wiecie, wszystko z tego i na nowo kładą. Nie, oni musieli tak kłaść, żeby chociaż jeden chleb był na stole. A co to oznacza? To znaczy, że przed obliczem Pana, w Jego sercu od wieczności, jesteśmy Kościołem, nowym stworzeniem, oblubienicą Pana. On widział swój lud Boży, zanim szedł na krzyż. Dla Boga nie ma czasu. I to postanowione zostało nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Wiecie, gdy były sny, tak? To ten drugi sen, który był analogiczny do pierwszego, tam u Nebukadnesera, wskazywał, że Pan to postanowił. To jest nieodwołalne. I to się stanie. Przyjdzie sąd. Przyjdzie głód, tak? W pewnym momencie tam też było o Faraon miał sen. Czyli 2 razy po 6 to znaczy coś, co jest nieodwołalne. Pan postanowił stworzyć nowe stworzenie, nowego człowieka i nową ziemię. I koniec. I to jest dokonane. Wieczności. I o tym mówi stół. To się dokonało. To jest tu. I w tej społeczności wieczności mamy, zobaczcie, wszystkich. Tych ludzi, którzy żyją na ziemi, którzy będą zbawieni. Tych, którzy żyją na ziemi, są zbawieni. Tych, którzy są w niebie, będą, znaczy już doznali doskonałości, tak? Tam są aniołowie, tam jest ojciec, tam jest syn, tam jest, to jest ten stół społeczności. Stół społeczności. Stół społeczności. Dobrze. Dalej była zasłona, ciało Chrystusa, już mówiliśmy, a zasłoną była Arka Przymierza. Czyli Arka Przymierza. I teraz to jest to zasłona ciała. 40. Wtedy rzekłem, oto przychodzę z woju księgi, napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. W tej Arce Przymierza było 10 przykazów we wnętrzu jej. I to jest takie, może płytki werset, ale głęboki jednocześnie, że w tej Arce było 10 przykazań, prawo Boże, a Chrystus mówi, gdy przychodzi, we wnętrzu moim jest prawo Boże. Wiecie, nie jest nic nowego, że ktoś powie, że Arka Przymierza wskazuje na Chrystusa. I wskazuje, tego też nigdzie nie słyszałem, ale Arka Przymierza nie tylko wskazuje na Chrystusa, ona wskazuje na aniołów w służbie Kościoła, tak? Bo przecież tam są cherubowie te na Arce. W ogóle na całym wystroju miejsca najświętszego są aniołowie, tak? W świątyni tu, no to nie jest nic dziwnego. Jakoś nigdzie nie słyszałem, żeby mówiono, że właśnie oni mają być. Uff. Przeszliśmy. Jesteśmy już. Dobrze. To jest najbardziej mozolna mozolny element nam tego kazania. Poznaliśmy mapę Kościoła. Mapę aktywności, do czego zostaliśmy powołani jako Kościół. I żeby to tak krótko zobrazować, jeszcze raz powiemy. Na zewnątrz jest świat, królestwo ciała, w którym my chodzimy, tak, w ciele w zasadzie przejawiamy aktywność jakoś tutaj też. Potem jest to ogrodzenie. Wchodzimy na zaraz na dziedzińcu wewnętrznym jest ten ołtarz, krzyż. Krzyż Chrystusa. Krzyż, na którym mamy składać ofiary. To jest krzyż. Potem wchodzimy, jest ta kać, czyli kazanica, tak Słowo Boże. Znaczy mówiąc Słowo Boże, czyli krzyż, Słowo Boże. Dalej wchodzimy do miejsca świętego. Po lewej jest świecznik Duch Święty. Po prawej jest stół społeczności ludu Bożego. Potem jest ten ołtarz, tak, modlitwy, modlitwa ludu Bożego. Dalej jest ciało Chrystusa ukrzyżowane, ta zasłona, która jest zerwana, już przynajmniej powinna być. A tam stoi Arka Przymierza, to znaczy Chrystus i Jego aniołowie. Bezpośrednia Jego obecność i aniołowie, którzy funkcjonują. I to jest, zobaczcie, obraz. I wiecie, gdy to słowo do mnie kiedyś dotarło, to czytając Dzieje Apostolskie o nim miałem, bo zobaczyłem dokładnie to, co tak w zasadzie powinno być faktycznie, że Pismo, Dzieje Apostolskie potwierdzają tę mapę. Że to jest prawda. Że Kościół ma w tym trwać. Że tak wyglądało życie Kościoła. I to mnie bardzo dotyka, bo też to takie jest trochę świadectwo, że kiedyś do mnie brat Tadeusz napisał takiego maila w pewnej sprawie, między innymi, gdzie napisał taki cytat. Pierwszy zbór trwał w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Doskonały wzorzec. I wiecie, wtedy Duch Święty dotknął się mojego serca. Ty masz mówić to w słowo, do którego dzisiaj wam mówię. I tak sobie myślę, wiecie, bo jestem zazdrosny o to słowo, bo to słowo dla mnie było taką tajemnicą do pewnego momentu, tak? A potem mi powiedziano, masz mówić i Bóg mnie dotknął i potem mówi, Panie, potwierdź mi, że ja mam to mówić. I właśnie brat ten cytat mi dał. I ja kiedyś te słowo, co wam mówię, kiedyś wcześniej spisałem sobie i wiecie, tak myślałem, no ten werset, tak? O tej społeczności i tak dalej, ale sobie czytałem to wszystko, taki jak to przyrymnie niech będzie, żebyście trochę odpoczęli od kazania. I czytam i o czym nie wierzę, bo ja tam dokładnie użyłem tego słowa. I ten wzorzec nam wystarczy całkowicie. Tak? Ja tak napisałem. I myślę sobie, no, to słowo, tak? Doskonały wzorzec, idealny wzorzec. Nie trzeba nam jako Kościołowi nic, dziedzińca pogan, rozumiecie? Tylko to, co duchowo jest w tej świątyni. Nic nam nie trzeba. Jeżeli widzisz, że ktoś coś wnosi do kościoła z dziedzińca pogan, to nie jest aktywność duchowa w kościele. To jest wymysł człowieka, ciała. To po prostu jest nic dla Boga. I tutaj to mnie dotknęło. I wiecie, to potwierdza mi, że dzisiaj mam to mówić. Ale jeszcze bardziej to ten tydzień modlitwy cały mi to potwierdził, że mam to mówić. Bo my mamy mówić o jedności. Zaraz będę do tym nawiązywał, tak? W oparciu o to słowo, bo to jest też mocne. Czyli to jest to. I żeby nie być gołosłownym, to chcę wam pokazać tą mapę w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich. I właśnie Dzieje 2:42-47 mówi. I trwali w nauce apostolskiej, raz, Słowo Boże, tak, już będę od razu mówił, we wspólnocie, tak, inaczej w społeczności, to jest ten stół na chleby pokładne, w łamaniu chleba, a łamanie chleba to jest ołtarz, tak, to jest ołtarz. Łamanie chleba, my podchodzimy do ołtarza Chrystusowego, o tym wiemy. Zawsze mówimy o krzyżu, o krwi, jak jest łamanie chleba, w modlitwach, ołtarz kadzidlany, tak? Cztery rzeczy. Doskonały wzorzec. I to nam wystarczy. Ale my powiedzieliśmy o więcej elementach. I teraz Dzieje, 13 rozdział, 51-52, mówią, a oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. My wiemy, że Dzieje Apostolskie, ktoś powiedział, to są Dzieje Ducha Świętego, tak? I dobrze to powiedział. mamy nasz świecznik siedmioramienny. I dalej, Dzieje 12:7. Wtem zjawił się anioł pański, światła zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. Mamy anioła. A tam nie był jeden, tam było więcej tych historii. Mamy aniołów wreszcie. I dalej, Dzieje 9:10. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu. Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. Mamy w widzeniu Chrystusa, bezpośrednio w widzeniu, tak? Nie jakoś tak pośrednio, ale mamy Chrystusa, który się przejawia. I zobaczcie, tych sześć elementów nam dokładnie wystarczy do tego, żeby być Kościołem. To są nasze rzeczy, te rzeczy, które mamy czynić jako Kościół. Tak? Nie musimy iść na dziedziniec pogan, na którym żyjemy bezpośrednio, i tam na tym dziedzińcu, wiecie, coś ściągać do nas i mówić, że to jest Kościół, że to jest aktywność kościelna. Metody i sposoby działania z tych pogańskich, tam z tego, wiecie, z tego przedsionka pogan, to ciągnąć i tutaj mówić. Nie, bo mapa nam pokazuje, jakie aktywności mówią, że jesteśmy Kościołem i co my mamy w nim robić. Tylko głębia tego, co głębia w tym, jak mamy to chodzić, tak, to jest różne każdemu. Według miary daru Chrystusowego, jak tam dalej Słowo Boże mówi. I dzisiaj dobrze się zastanowić, w którym miejscu my stoimy, tak, w tej świątyni. Pomyślcie sobie, w którym miejscu ty stoisz dzisiaj w tej świątyni, jeśli chodzi o aktywność duchową. Wiecie, bo w duchowej rzeczywistości to tylko możemy zrobić to, co ta świątynia nam pokazuje. Nic więcej. Czy stoisz przypadkiem może tam na dziedzińcu pogan swoją duchowością i próbujesz duchowość Bożą w oparciu o dziedziniec pogan robić, tak? A może gdzieś w świątyni. Tylko zastanówmy się, w którym miejscu trzeba stać. I tutaj dotykamy miejsca czego? Jedności Kościoła. Bo poświęcony jest temu ten czas. Jedności Kościoła. I teraz pomyślcie sobie, że jesteśmy taką klasą. Ja jestem nauczycielem, że jesteśmy klasą. I wpuszcza się taka klasa, załóżmy, no, żeby ich była większa ta klasa, tak? Z 50 osób niech będzie, jeszcze tak może być od biedy. I wpuszczamy ich do świątyni. Się rozbiega klasa po świątyni, tak? A i tu są różne elementy. Wiecie, jak to jest w muzeum na przykład techniki, tak? Każdy gdzieś tam sobie coś się upodoba i stoi tam długo. No i się podzielili tam. Jedni stoją przy świeczniku i muldary Ducha Świętego, języki, co? Inni stoją przy ołtarzu modlitwy i tak 1000 lat się modlą, tak, tam stoją. Inni siedzą przy stole społeczności i tak jak Amerykanie, no nie, wycieczki, to i tamto wspólne zborowe, to nie jest złe, ale oni to jakby, no tam sobie znaleźli, wiecie to. Inni siedzą przy tym kadzi, tak, i tam wśród nie faryzeusze, tak, bo to oni tam siedzieli właśnie tam, ta nauka to była, tak. No i wiecie wszyscy, a inni już lazą na miejsce na święcie, za tą zasłonę, gdzie nikt nie mógł wchodzić i chwała, aniołowie, wszędzie demony, tak? I się rozeszli. No. I taka klasa. I pomyślmy sobie teraz o tej jedności, tak? Co to byłaby za jedność? W zasadzie, bo jest wezwanie do jedności. No tak, pominąłem mój temat w zasadzie, ale to może już to skończmy, ten temat, tak? Na czym by polegała jedność? I wezwanie do jedności w tym wersecie, co czytaliśmy poprzednio, mówi tak. 13 werset 4 rozdziału Efezjan. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i dorośniemy do męskiej doskonałości, do wymiaru w pełni Chrystusowej. I teraz pytanie. Dojdziemy wszyscy. I jak myślicie? Jak? Bo to mówi apostoł, tak? Czyli co on mówi? On mówi, kiedyś tam w niebie, jak umrzemy, dojdziemy do jedności, tak? Czy on to ma na myśli?
Nie.
Nie. Dobrze. To gdybym ja powiedział tym uczniom, co się rozbiegli, moim uczniom na matematyce, powiedział, wiecie co, na początku roku mówię, kiedyś dojdziemy do jedności poznania matematyki. To co dla nich by to oznaczało? To oni by powiedzieli, o, pan będzie tak samo znał matematykę jak ja. Niedługo, tak? No bo dla jednych to by to oznaczało. On będzie znał tak samo jak ja matematykę, tak? Jak ja to mówię, to co ja im komunikuję? Wiecie co? Ja mam nadzieję, że na koniec roku wy będziecie tak samo mądrzy jak ja. Nie więcej, nie mniej. Bo miarą doskonałości to wyznaczam ja, jako nauczyciel, tak? Do pracy nie może iść człowiek, który nie jest wykształcony, który mówi, wiecie co, może kiedyś się nauczymy tej matematyki. Nie, on musi być kimś, kto już to umie. On tam wszedł. On wyznacza miarę jedności, doskonałości. Rozumiecie, o co chodzi? Ten werset nie można tak rozumieć, że my kiedyś dojdziemy do jedności jakiejś tam, gdzie my jeszcze apostołowie nie doszliśmy. Nie. Nie. Bo Pan Jezus powiedział, że wystarczająco będzie sługa przygotowany, jeżeli będzie jakiego? Mistrz. Jeżeli mnie słuchali, was będą słuchać. Jeżeli mnie nie słuchali, to i was nie będą słuchać. To znaczy co? Że apostołowie, wiecie, oni to byli miarą tą doskonałości. Oni byli doskonałym zaczynem i dlatego jest napisane, że Kościół trwał w czym? Nie w Słowie Bożym, tylko trwał w nauce apostolskiej. Bo oni byli miarą. Rozumiecie? Oni. I to jest cud, że Bogu udało się przez Ducha Świętego tak urobić tych ludzi, że oni byli wiernym obrazem ich mistrza. Widzicie ten cud? I oni mówili, że kto nas słucha, ten jest Boga, a kto nas nie słucha, nie jest Boga. My wiemy, że poznaliśmy Pana i Boga, a cały świat tkwi gdzie? W grzechu, w złym. Powiedzcie to dzisiaj komuś. A oni śmiali to powiedzieć. Czyli oni byli obrazem tego. I w tym momencie chcę wam powiedzieć, na czym polega jedność. A jak myślicie? Bo powiedziałam o tych różnych miejscach. Jakby w tej klasie byli apostołowie, to w którym miejscu oni by tam stanęli w tej świątyni? Gdzie? Nie. Gdzie oni by najwięcej było i stanęli i stali tam najczęściej? Gdzie?
Nie.
Oni sobie reprezentowali co? Moc Bożą. I gdzie byli? Przy krzyżu. Co apostoł zwiastował? I wiecie, na czym polega jedność Kościoła? Apostołowie mówią do nas! I wszyscy frum przy tym ołtarzu. A wiecie, ołtarz czym był? To było takie miejsce rzeźnia, tak śmierdziało i taki dym był. Tam krew się lała, tam nie było czym oddychać. Było takie miejsce, że ciało to ledwo tam zipiało. A oni mówili, że my tam stoimy. To nie znaczy, że oni nie mają udziału w tych innych miejscach. Ale ja chcę powiedzieć, że wszystka usługa ma moc w tych elementach Kościoła. Jeżeli ty, ja usługuję z pozycji, z perspektywy ołtarza, krzyża. Tak? Zaraz wam to pokażę. Duch Święty, ktoś mówi, a Duch Święty to nie. Ale pamiętacie, gdy Pan Jezus szedł na krzyż i przyszli ci, jak oni, no ci poganie, tak, chcieli widzieć Chrystusa, to co On powiedział? Jeżeli ziarno nie obumrze, to pojedynczym ziarnem zostaje, tak? Jeżeli obumrze, to obfity owoc przyniesie. Do jakiego święta On nawiązywał? Do święta plonów, tak? Bo kłos, ziarno i ten... A święto plonu to był dzień Pięćdziesiątnicy. I co tam było? Duch Święty został dany. Zwróćcie uwagę. Duch Święty, obietnica jest osadzona głęboko w krzyżu. Tutaj nie ma Ducha Świętego bez krzyża. Jeżeli nie stoi ktoś duchowo w pozycji ołtarza, nie ma mocy. Może mieć obecność Ducha Świętego, może prorokować, może padać, może mówić różne rzeczy, no doświadczać jakoś ducha, ale tego nie będzie, bo moc płynie z krzyża, tak? Z perspektywy krzyża. Ołtarz modlitwy, modlimy się, ale przecież sam ołtarz już jest ogniem, wskazuje na krzyż, tak? Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże. Ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Ale powiedziano, że jak ktoś usługuje, to niech służy z mocą, której udziela Bóg. Tak? Jeżeli my podchodzimy do tych elementów, ale z perspektywy ołtarza, to jest to miejsce jedności z apostołami. Wiecie? Jedność Kościoła to nie będzie tak, że charyzmatycy krzyczą do nas, tak? A ci przy stołach do nas, a ci przy ołtarzu do nas. Nie, bo to nie oni wyznaczają ten miarkę. To apostołowie, rozumiecie? Jedność to będzie wtedy, gdy Kościół tam się zgromadzi i z tego miejsca będzie to usługiwał. A tam żaden poganin nie przyjdzie. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, że ołtarz to jest strefa śmierci dla człowieka. Bo jak ktoś przychodzi z dziedzińca pogan, to co widzi? Rzeźnie! I strach tam wejść. Bo ciało musi umrzeć. Bo wszystkie ludzkie możliwości muszą umrzeć. Bo moje życie musi tam umrzeć. Twoje życie musi tam umrzeć. Moja wola, twoja wola, wszystkich. Tam musi wszystko umrzeć. I to jest strefa śmierci dla ciała. Dlatego to jest na początku. Wszystko, co jest dalej, jest wymiarem tego. I wiecie, taki prosty obraz życia. Jest wypadek samochodowy. Stają świadkowie, tak? I mówią, tak było, tak było. Jak myślicie, kto najlepiej będzie mówił? Ten, co stoi właściwie w miejscu, tak? Najbliżej wypadku. On powie dokładnie, jak to wygląda. I wiecie, w świątyni jest miejsca, perspektywa dobrego widzenia wszystkiego i zrozumienia wszystkiego. Słowa Bożego i tak dalej. To jest ołtarz. Jeżeli stoisz w ołtarzu, bo Pismo mówi o krzyżu Chrystusa, o Chrystusie ukrzyżowanym, to ty będziesz miał właściwe postrzeganie Słowa Bożego, tak? Bo każdy z nas, jako chrześcijanin, uzurpuje, że ja mam poznanie właściwe. Tylko dziwne jest, że każdego jest inne. I jest tyle wyznań, tak? No to wreszcie czyja jedność? Z kim i gdzie? No właśnie tam, gdzie stoją apostołowie. A oni stali tam, więc ci, gdzie indziej stoją, muszą tu przyjść. Nie będzie wtedy jedności. I wtedy zobaczcie, my mówimy, o, dziwne rzeczy w kościele się robią i dyskutują, tak? Ale jak przyjmiemy ten wzorzec, to ci, co stoją na dziedzińcu pogan, tak? To ich nawet nie trzeba mówić, że to nie chrześcijaństwo. Jak powiesz, że oni muszą stanąć przy krzyżu, to po prostu, no, to śmieć. No nie, nawet śmieciami się nie w ogóle rozwodzimy. Wiecie, o co chodzi? Szkoda czasu. Bo żaden śmieć nie stanie przy ogniu, bo i nie ma śmiecia. To jest jedność Kościoła, słuchajcie. I Sławek tutaj dobrze jęknął z tą jednością tydzień temu, mówi. No, bo z tą jednością, ja to usłyszałem, nie? To może być różnie. I jak mamy mapę, co to jest Kościół, do czego jest powołany, nie ma problemu z jednością, do czego to ma być jedność, tak? Gdzie ona ma być? Ta jedność. To ma być jedność z apostołami. Tamka. We wszystkim. Dobrze, nie przestraszcie się, jeszcze chwilę i teraz chcę powiedzieć to, co właściwie mam za temat, tak? Bo to był taki wstęp ogólnie. Ja mam pierwszy temat, jedność w miłości. W tym tygodniu modlitw. Długo nie będę mówił, naprawdę nie będę długo mówił. Jedność w miłości. Obrałem sobie tylko jeden fragment do tego, by to omówić. Jedność w miłości, tak? Jedność. Słuchajcie, już mamy tę mapę. Wiecie, kim jesteście. Świadomi jesteście tego, kim jesteście. Myślę, że świadomy Kościół jest dobrym Kościołem, tak? Bo nie można mu kicu wcisnąć. Świadomy. Dlatego powiedziałem, że dla mnie to słowo jest tajemnicą było. Bo ja wiem, że ludzie możesz mówić, a oni tego nie przyjmą, podepczą to. Ja nie chciałem tego mówić, ale wy już dzisiaj jesteście świadomi, świadomym Kościołem. Kim jesteście? Do czego jesteśmy powołani? I co my mamy robić? I do jakiej jedności mamy zbiegać? To jest tak proste i oczywiste po tym słowie. Ono jest jak światło, które wnosi, wiecie, żadnych wątpliwości nie ma, tak? Czy tak się ubiera, czy tak? Czy taka muzyka, czy taka muzyka? I tak dalej, i tak dalej. Jak sobie weźmiecie tę mapę, to wiecie, śmieci wszystko, tak? Tam jest dziedzinie spoga. No tam sobie możesz iść i to uprawiać. A tutaj to świątynia Boża. I nie wejdziesz z tym, bo jest ołtarz. Jak będziesz chciał, to przez ołtarz to tylko fu! I nie ma. Śmieć. Tak? Śmieć zostaje śmieć. Dobrze. Trzeci rozdział. To jest przed czwartym. I warto w kontekście tego czytać czwarty rozdział, trzeci rozdział od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, o miłości, tak? To jest mowa. I wiecie, ja gro mojej aktywności duchowej to w takim trójkącie spędziłem. To był świecznik, ołtarz modlitwy, tak, ten ołtarz i kaczta miedziana, czyli moja aktywność to było tak, Duch Święty, modlitwa i Słowo Boże. Przez wiele lat w zasadzie moja aktywność przebiegała w tym trójkącie, największa, tak, takim duchowym, jak ja to widzę dzisiaj. Ale ostatnie lata, wiecie co, Bóg mi dał trochę powąchać z tego ołtarza na początku. Chcę wam powiedzieć, że dla człowieka cielesnego to jest naprawdę rzeźnia. Stamtąd wszyscy będą wyrywać. Tam jak wyjdziecie i Bóg wam tam pozwoli wejść, albo będzie próbował wprowadzić, to po prostu przeczytajcie sobie Psalm 272 w śpiewniku Pielgrzyma. On o tym traktuje. Ja po pewnym czasie przestałem go śpiewać, bo się zacząłem bać. Po prostu bać. Bo to jest rzeźnia. Tam nikt nie chce wejść, a tam stali apostołowie. I chcę właśnie dzisiaj powiedzieć, że to, co Pan Jezus powiedział, że nic beze mnie uczynić nie możecie, to jest w tym miejscu, w świątyni, ma wielkie znaczenie. Bo w dziedzińcu pogan to wszystko możecie uczynić bez Chrystusa. Oczywiście nic nie możecie bez Niego uczynić, nawet tam, tak? Bo On powiedział, że słowem mocy swojej podtrzymuje wszystko przy istnieniu. Nawet dziedziniec zewnętrzny. Ale w ciele to mówił Salomon, co może zrobić, że pieniądze to są twoim, takim czymś, co ci drogę otwiera do wszystkiego. Bo to tak działa i tak Bóg to uczynił. My wiemy, że bez Boga to nawet tego nie będziemy mieli. Ale to pomijam tę kwestię. Tylko to, co powiedział Pan Jezus, że nic beze mnie uczynić nie możecie. Trwajcie we mnie, a ja w was. To znaczy, że jak jeden brat powiedział, dajcie mi pieniądze, ja wam kościół zbuduję, no to on ma rację. Ale on siedzi gdzie? No tam, na tym dziedzińcu pogan. To on tam wszystko może zrobić. Ale w duchowej świątyni już mu pieniądze nic nie dadzą. Duchowego wpływu nie zrobi, jeżeli nie stanie we właściwym miejscu. W ołtarzu, tak? A to jest rzeźnia. To jest, ci tam z tego dziedzińca pogan to po prostu wymiękną. I Pan powiedział, że nic beze mnie uczynić nie możecie. Jeżeli poczytacie sobie, to kapłani byli kapłanami, ale byli odsunięci często od służby kapłańskiej. Lewici nie mogli często robić tego, do czego byli powołani. Z różnych powodów. Poza tym, jak kapłan wchodził, to musiał być namaszczony i krwią, i olejem, i w odpowiednich szatach, i tak dalej, i tak dalej. Dla nas to jest taka implikacja duchowa, tak? W służbie. To jest niesamowite. I dlatego, żeby wejść w wymiary tego wszystkiego, my musimy trwać w Chrystusie. Ta jedność z apostołami jest możliwa, bo tam są wymienione te jedność. Jeden chrzest, jedna wiara, jedno. I to wszystko jedno ma sprawić, że my mamy dojść jedno z apostołami w pewnym momencie. I to jest dla nas dobra nowina, bo jest droga, bo my jesteśmy jedno, mamy te elementy, tak, te rzeczy, żeby dobić do jedności z apostołami. Ale wróciwszy do stołu tego, bo mówiłem o tym trójkącie, gdy Pan mnie zaczął tam stawiać przy tym ołtarzu i zaczęło po prostu ze mnie śmierdzieć i zacząłem płonąć i w ogóle, tak obrazowo mówiąc, wewnątrz, wiecie, gdy już z tego zostałem trochę wystawiony i ostygłem, to wiecie, co zauważyłem? Właśnie to, o czym dzisiaj mam mówić. Ten stół styczności z ludem Bożym. Moja rodzina, to wiesz, że wiecie, ja na nabożeństwie, to ostatnia rzecz, ten stół społeczności, tak? To jest wszystko najważniejsze, a od ludzi to z dala, tak? Żeby tam, nie siedzieć przy tym stole, bo mnie to nie, tak w ciele mnie to nigdy nie pociągało. Tak w zasadzie, tak? Te społeczności i to wszystko. Wiecie, gdy Bóg postawił mnie trochę tam przy tym ołtarzu, to zacząłem to cenić. Normalnie coś się zmieniło, dokonało, że ta społeczność, wiecie, z braćmi stała się dla mnie cenna. Cenna. I wiecie, że to jest prawdą, bo jest powiedziane, że jedni drugich brzemiona noście. Ale jak egoizm, stary grzeszny Adam będzie nosił innych brzemiona, tak? Chyba, że na moich zasadach. Żeby mnie nieśli, to ja ich wezmę też, tak? Wiecie, stary człowiek, tak? Czyli nie możemy zasiadać przy tym stole jedności, jeżeli nie będziemy czasami siedzieć na tym ołtarzu i się palić, bo my będziemy ego. My, egoiści. Dopiero tam ta społeczność się okaże, gdy nasze ego zostanie trochę przykruszone. Dlatego zobaczcie, że ten ołtarz jest podstawą wszystkiego, żeby w tych wymiarach wszystkich rosnąć. A apostołowie tam stali. To jest miara dla nas, tych jedności. I teraz jedno w miłości. Ten trzeci rozdział mówi, zobaczcie. Ja wypunktuję, co oni mówią. Co tutaj jest powiedziane. Po pierwsze, modli się o co? Aby byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Raz. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Dwa. Trzy. Ukorzenieni i ugruntowani w miłości, abyście byli. Dalej. Abyście znali, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, tak, tego Królestwa Bożego, o którym powiedziałem. Dalej. Poznać miłość Chrystusową. To jest piąte sformułowanie. A szóste to jest wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Teraz tak. To byłoby godzinę czasu zajęć, żeby to każdy wyjaśniać. Ale ja wam powiem, tego nie trzeba wszystkiego wyjaśniać. Dlatego, że jakby zobaczyłem w duchu, że te wszystkie opisy to tak naprawdę dotyczą jednej, jedynej rzeczy. To tak naprawdę to, o co chodzi apostołom, została opisana na tych sześć sposobów. I to wszystko mówi o jedności. Zobaczcie, tak opisane jest, na czym to polega, że tego się nie da już, wiecie, lepiej powiedzieć, właściwie o co chodzi apostołom, żebyśmy mieli jedno, tak? Jedno przy tym stole. Gdy przy tym stole zasiadamy, tej społeczności z Bogiem, to po pierwsze, a właściwie po ostatnie, jesteśmy pełni Boga. Napełnieni w 100% Jego osobą. A Pismo opowiada, że Bóg jest miłością. Wobec tego mamy tę miłość. Poznajemy miłość Chrystusową, która przekracza wszelkie zrozumienie. Ta miłość. Tak? Te wszystkie cztery wymiary, o których wam mówiłem, są full, pełne, tak? Ten pojemnik o tych wymiarach jest pełny. I co o tym to mówi? I wtedy kochamy naszych braci. Nie zostawimy kogoś gołym, bosym, głodnym i powiemy z Bogiem, bracie, niech Bóg ci błogosławi, tak? Nie zostawimy go, gdy powie pomóż mi, zrób coś. Ale pójdziemy dwie mile z nim, nie jedno. I to jest społeczne. Zobaczcie, to jest wymiar tej miłości, dlatego ja nie będę już tego mówił. Jedno w miłości. Zasiadanie przy stole tym z chlebami pokładnymi. Jesteśmy tym, będziemy tym urubieni przez Chrystusa. On dał nam swoje ciało na pokarm i krew na pokarm. I właśnie te chleby wskazują na to, że my jesteśmy Jego ciałem, ciałem Chrystusowym. I gdy Bóg zatrąbi, zagrzmi trąba i powie mi i tobie, przyjdź pod ołtarz, w to miejsce, gdzie nie chcesz, to co my z tym zrobimy? Wiecie, ja nie mówię wam, żebyście od dzisiaj się pchali na ołtarz, na stos. Tego, że tego nikt nie zrobi, bo po pierwsze nie ma ochoty, ma instynkt samozachowawczy, tak? Nie pójdzie gdzieś, gdzie nie chce. Tak jak powiedziane było o Piotrze. Przyjdzie czas, że pójdziesz tam, gdzie nie chcesz, tak? Rozciągniesz ręce. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. I gdy przyjdzie czas dla nas, że Pan zagrmi trąbą i powie, pójdź, czy pójdziesz? Gdy apostołowie zagrzmią, pójdź do nas. Czy jesteś gotowy? Czy my jesteśmy gotowi, wiecie, tam pójść i zrezygnować ze swojej jedności, a przyjąć jedność apostolską? Pomyślmy sobie, dzisiaj zostawiam was z taką myślą przy tym kazaniu. Pomyślmy sobie, gdzie dzisiaj jesteśmy. W którym miejscu świątyni? Czy może na dziedzińcu Boga? Może w ogóle siebie nie znaleźliśmy w tej świątyni? Czy gdzieś jesteśmy w jakimś miejscu chołubionym, a wszystkie inne dla nas to jest zagadka, tajemnica? A gdzie apostołowie są? I co byśmy zrobili, gdyby oni nam powiedzieli, przyjdźcie do nas, do tej jedności, tak? Amen. Dobrze. To jest, zakończyłem słowo, a dzisiaj tylko jeszcze pokrótce. No. Czyżby, no, myślałem, że już ta kartka mi zginęła. Tydzień modlitwy. Jedność w miłości. Króciutko. Dziękczynienie. Dziękujmy za ofiarę Jezusa na krzyżu, dzięki której otrzymujemy dar zbawienia, który nie zależy od naszych uczynków lub wysiłków. Dziękujmy za to, że Kościół Chrystusa istnieje w najróżniejszych miejscach i kulturach na świecie i że jego wspólnym celem jest ogłaszanie zbawienia w Chrystusie. Dziękujmy, że radość wspólnoty, jakiej doświadczamy z naszymi braćmi i siostrami z różnych środowisk. Wyznanie grzechów. Przebacz nam, że bariery społeczne, rasowe i denominacyjne tak często powstrzymują nas od doceniania i kochania naszych braci i sióstr, których Jezus odkupił swoją krwią. Prośby. Spraw, żeby Twoje kościoły, znaczy nasze, znaczy Boże kościoły, ceniły bardziej podstawowe prawdy Ewangelii i nie pozwalały sobie nie tylko na podziały z powodu spraw drugorzędnych, ale nawet na postrzeganie tych różnic jako czegoś dobrego. Pomyśl o jakiejś wspólnocie ewangelicznej w Twoim sąsiedztwie, która należy do innej denominacji lub z którą nie masz zbyt wiele do czynienia. Panie, dopomóż tej wspólnocie, jej pastorowi lub liderowi, by wzrastała w Tobie i mogła wypełnić zadanie, które Ty jej powierzyłeś. I myślę, że to jest właśnie też związane z tą jednością, tak? Mamy różne poznanie, w różnych miejscach stoimy, ale nie możemy powiedzieć o nich, że wy nie chrześcijanie, tak? Bo oni coś innego robią. Wiemy, że to są nasi bracia, mają różny punkt, inną perspektywę i mamy dążyć do tego, żeby być jedno w miłości, ale ich nie dyskredytować, ich jako ludzi wierzących, ale o nich się modlić. Jako Kościół w Polsce modlimy się o nasz kraj i jego władzę, Sejm, Senat, Prezydenta, Rząd, o stanowienie prawa, praworządność, niezawisłość sądownictwa. Zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Bydgoszczy, Chrzanowie, Grodzisku Mazowieckim, Chrubieszowie. Modlimy się o zbory w Bydgoszczy, Chrzanowie, Grodzisku Mazowieckim i Chrubieszowie, czyli o nas się modlimy też. Tak. I niech Bóg nas błogosławi. Amen.
A też i mnie się wtedy...